Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam drogich radiosłuchaczy. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Witaj się Barbara. Witam realizatora naszego programu. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o ochronie życia. Naszym gościem naszej audycji jest pan profesor Andrzej Wojciechowski. Witam pana profesora.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. O właśnie, pobożne przywitanie się, bardzo dobrze. Panie profesorze, jeżeli nie wiem, czy mogę troszkę danych z pana życia, ale pan jest artystą, rzeźbiarzem przede wszystkim.
Czy przede wszystkim
pedagogiem?
Potem były różne inne rzeczy.
Aha, czy przede wszystkim pedagogiem specjalnym?
Potem od 40 lat pedagogiem specjalnym.
Aha, no właśnie. Ale to, co ważne może dla jakiejś takiej bliższej charakterystyki pana, to oprócz tego, że jest pan profesorem uniwersyteckim, a więc człowiekiem nauki, można tak powiedzieć przecież, to jest pan od, jak pan już powiedział, 40 lat w jakiejś bliskości ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Tak, no jestem uczniem pani Wandy Szuman, bezpośrednim, żywym. Także to jest ważne.
Żywym. Świetnie. Tak. O Wandzie Szuman tutaj wiele razy wspominaliśmy, ale ciągle odnoszę wrażenie, że jednak jedynie wspominamy, a nie przydałoby się jakaś taka bardziej systematyczna, może systematyczne spotkania wokół jej dokonań, myśli pedagogicznej i praktyki. Ale przechodzimy do naszego tematu. Ten temat dzisiejszy jest, panie profesorze, z nagła. Poprosiłam pana profesora dopiero we wtorek o to, żeby pan profesor zechciał być w tej audycji, dlatego że inny temat miał być dzisiaj, dlatego że w poniedziałek przypadkowo byłam świadkiem tego, nie wiem jak to nazwać, zgromadzenia, czy nie chcę brzydkich słów używać, ani jakichś takich pejoratywnych, tego czarnego protestu w Toruniu, przechodząc przez rynek, nie mogąc przejść dalej, bo było takie zgrupowanie akurat u wylotu tej głównej ulicy, może nie za duże, ale tak zgrupowanie, które zagrodziło jak gdyby drogę, przepychając się, słyszałam niektóre słowa, które padały, które po prostu były, oprócz tego, że były bardzo agresywne, były po prostu nieprawdziwe.
No tak, takim najnieprawdziwym hasłem, no bo to też wszyscy znamy, bo to widziało się w telewizji przynajmniej. Według mnie tam cała nieprawda tego, pomyłka można powiedzieć, polega na tym, że większość tych haseł domagała się, kobiety, które niosły te hasła, domagały się prawa do autonomii własnego ciała. Jestem panią swojego ciała i jeszcze bardziej szczegółowo to określaję, jakichś części ciała. Otóż nie w tym rzecz jest. Oczywiście tak. Tak, i to prawo trzeba podkreślić. Tylko problem tu polega na tym. Tu nie chodzi o ciało kobiety, tu chodzi o to drugie ciało drugiego człowieka, którego ona w sobie przyjęła.
Który nie jest już ciałem kobiety.
Który nie jest już ciałem kobiety, dlatego w tej chwili jest tu, nie ma żadnych wątpliwości. Po prostu DNA. Już tego z najmniejszego początku, tego, który się rodzi w ciele kobiety, jest zupełnie inne niż DNA matki. To jest, i tu jest problem.
Tak. Panie profesorze, w dalszej części będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, będziemy to rozwijać, a ja jeszcze do tego mojego wstępu chciałabym wrócić, bo ten protest, czarny protest, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, nie mogłam jakoś tak się otrząsnąć przez dalszą część dnia. Myślałam o tym, co słyszałam, co jak gdyby słowa, które jak gdyby gnały za mną, jakieś takie nawet pejoratywne określenia, określające czy mówiące o ludziach, którzy bronią życia. I jakoś skojarzyłam to z marszami dla życia, w których co roku jednak wiele osób bierze udział, które w tym roku zgromadziły do tej pory około 200 tysięcy ludzi w Polsce. Marsze, które były o zupełnie innej wymowie, pełne radości, pełne jakiejś takiej afirmacji życia i człowieka. I dlatego pomyślałam sobie, że koniecznie trzeba, ponieważ nie było szans, żeby się tam opowiedzieć, koniecznie trzeba się gdzieś jeszcze wypowiedzieć na ten temat, a mamy tutaj szansę w Radiu Maryja, w tej audycji. Ten marsz, czy ten protest czarny, czy te pomysły przeciwko życiu przecież nie są niczym nowym, prawda?
Tak.
Już Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice sprzed 20 lat, z 99 roku, z encyklice afirmującej życie, Evangelium Vitae, mówi o tych różnych zagrożeniach, czy pisze o tych różnych zagrożeniach wobec życia. Używa nawet takiego określenia spisek silnych przeciwko słabym. I ten spisek na przestrzeni lat, on jednak jakoś był, prawda?
Tak. Ja bym chciał tu jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym, co zacząłem. To znaczy, myślę, że ważniejsze jest teraz mówić o tym, co pozytywne, a nie o tym, co opiera się na, jak już wspomniałem, na pewnych błędach, błędnym spojrzeniu. Trzeba najpierw, co bym chciał podkreślić, najpierw trzeba bardzo mocno uznać niesłychane uwikłanie kobiety w odpowiedzialność. I to jest, i to uwikłanie może być niezwykłym ciężarem dla kobiet. I dlatego trzeba to.
Trzeba o tym pamiętać.
Trzeba o tym pamiętać, ale tutaj tak i z tym, że kobieta w momencie poczęcia jest ogromną i zarówno psychicznie się zmobilizowaną, jak i fizycznie w ochronę. No, położna Stanisława Leszczyńska, położna z Oświęcimia, ona została aresztowana z dokumentami, które umożliwiły jej bycie tam położną. W raporcie pisze, że przyjęła 3000 porodów od więźniarek wycieńczonych, ale mówi, że żadne z narodzonych dzieci niczym się nie różniło od dzieci, które odbierała przed wojną.
Przed wojną, tak.
Czyli ochrona kobiety wobec tego drugiego człowieka jest
naturalna ochrona.
Naturalna i ogromna.
Panie profesorze, ale dobrze, że pan wspomniał o Leszczyńskiej, chociaż ucieka pan już swoją refleksją dalej, a chciałabym jednak wrócić do tych spraw historycznych, do tych, które się działy, bo jeżeli myślimy o eliminacji życia słabego, to przeważnie nam się kojarzą nazistowskie Niemcy. A przecież to nie było tak.
To znaczy, problem jest taki. Drugim właśnie argumentem, tuż pierwszy argument, jak wspomniałem, na tych plakatach i hasłach i wypowiedziach było, że ja jestem panią swojego ciała. I proszę mi się odczepić ode mnie. A drugi był taki, że nikt nie może mnie zmusić, czy nie może zmusić kobiety do urodzenia dziecka niesprawnego. I tu już rzeczywiście, to nie jest nowa sprawa. To jest sprawa eugeniki, czyli trendu, który miał udoskonalić gatunek ludzki. Zaczęło się to już w Anglii i w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Po prostu zafascynowani pewnymi nowymi narzędziami badawczymi, chociaż nie tylko, na przykład najpierw obserwowali kobiety, które już urodziły dziecko podejrzewane jako niedoskonałe, to zmuszali te kobiety do sterylizacji. Potem zaczęto stosować, zresztą prymitywnie, narzędzia diagnostyczne nowe, takie jak testy ilorazu inteligencji. Dochodziło do tego, że sterylizowano całe wsie, w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie, szczególnie z terenów bardzo ubogich.
Z terenów bardzo ubogich, których zresztą nie mogli, jeśli Lars Inteligencji pytał o najnowszego gwiazdora filmu, no przecież oni w ogóle nie widzieli żadnego filmu, ci ludzie. I tak dalej, i tak dalej. Potem to się rozwinęło.
Z tego skorzystali naziści po prostu.
Naziści trochę później, ale tak. Naziści, aby zapewnić doskonałość rasy. I teraz to rozszerzyło się, bo jeśli coś jest niedoskonałe, no to można różnie to definiować. I to stało się między innymi powodem Holokaustu, z tym, że pierwsza komora gazowa została zastosowana wobec ludzi w Lipsku w latach 20.
Tak.
Jeszcze przed Hitlerem. Wobec ludzi z Downa, i to chodziło o to, żeby uwolnić tych obciążonych z Downa od nieszczęścia, od odczuwania cierpienia ich własnego życia, niegodnego przeżycia, jak dokładnie określono, oraz rodzicom uwolnić od cierpienia i społeczeństwo od kosztów. Potem naziści hitlerowcy to przejęli i stworzyli tak wielką akcję T4, gdzie zniszczono właściwie wszystkich podejrzanych o niepełnosprawność, psychicznie chorych, całe szpitale. Między innymi opowiadał Ojciec Święty Benedykt XVI, że opowiadał ze szczegółami, jak to się odbyło. Zabito jego kuzyna niepełnosprawnego. Wszystko było lege artis, prawda? I nawiasem mówiąc, te zabijanie tych osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych odbywało się w tak zwanych sanatoriach. Tak się nazywało.
Legartis, lekarze.
I tak, ale te sanatoria musiały mieć jakąś obsługę, ochronę. I potem z tych, ja to nazwę skrótowo, ochroniarzy tych sanatoriów, rekrutowali się komendanci obozów tak. Zagłady w Polsce, takich jak Treblinka, prawda, Sobibór, Chełm nad Nerem i tak dalej.
Także pan profesor teraz powiedział, te informacje szczególnie dotyczące Stanów Zjednoczonych, Anglii, też Szwecji, one zostały niedawno jak gdyby tak ujawnione pod wpływem badań, które efekty tych badań są umieszczone w książce Edwina Blake'a.
Wojna przeciw słabym.
Tak, Wojna przeciw słabym, a podtytuł jest Eugenika Amerykańska, eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów. A więc czym to się różni od hitleryzmu, prawda? Od haseł Hitlera.
Tak, z tym, że tu trzeba powiedzieć, że no jest druga równoległa książka, bardzo ważna, napisana po szwedzku, ale autorem jest Polak, żyjący w Szwecji, Zaremba Bielawski, syn profesora Bielawskiego, dyrektora wielkiego szpitala psychiatrycznego w Poznaniu. I on tam pisze niezwykle drastyczne sprawy związane z tym. I tu muszę trzeba powiedzieć, że w czasie II wojny światowej na terenach okupowanych również polskie szpitale, w Kocborowo między innymi, zostało masowo zniszczone. Ci ludzie zostali masowo zabici w ramach akcji T4. I tu trzeba powiedzieć, że jeden z dyrektorów tych szpitali poszedł razem ze swoimi pacjentami.
Myślę, że na pewno takie tego rodzaju przykłady były, o których nawet nie wiemy pewnie, tak. Heroicznych pracowników służby zdrowia, tak. Którzy nie godzili się.
To wszystko się łączy z tym, z dobrem i...
Tak, jaka odpowiedź na to?
No, a jaka jest odpowiedź na to? Oczywiście tutaj trzeba jednak to... Właśnie Zaremba Bielaski w swojej książce Higieniści, bo tak ona się nazywa, no daje dość przejmujący obraz stanu umysłów przed II wojną światową. Wielu ludzi zgadzało się z trendami eugenicznymi. Niestety nawet do nich Korczak należał. Także dużo to było rozpowszechnione. Szok nastąpił właśnie po Holokauście. I filozof francuski...
Jak zobaczono, jakie mogą być konsekwencje.
Tak, filozof francuski, zresztą pochodzenia litewskiego, jak pani zwróciła uwagę,
tak,
Emmanuel Levinas.
Mówiący po polsku zresztą.
I on, po prostu jego rodzina, on przeżył Holokaust, jego rodzina zginęła, a jego zainteresowało, o co tu chodziło, skąd to się wzięło, bo na ławie oskarżonych o ludobójstwo w Norymberdze siedzieli w większości doktorzy prawa i doktorzy filozofii.
A więc... I on, intelektualiści, można by powiedzieć.
No, mieli, czy ja wiem, no, czy uprawiali intelekt.
To znaczy, mogę powiedzieć tak, panie profesorze, iloraz inteligencji był...
Wysoki i mieli wykształcenie wysokie, mieli tytuły
właśnie
doktorskie.
Właśnie o to chodzi, tak.
I tam i poszedł przysłuchiwać się temu i stwierdził, że oni wszyscy bronią się swoją wiedzą filozoficzną, czyli takim imperatywem kategorycznym, zresztą fałszywie od Kanta wziętym, ale sfałszowanym zupełnie, który mówił o konieczności pewnego obowiązku aksjologicznego, czyli wyboru wartości. I tym się bronili. Wówczas...
No i powinnością pewną.
Ta pewną powinnością.
Tak.
I Lewina powiedział, że powinna się trzeba inaczej sprawę postawić. I rozpowszechnił takie pojęcie agatologii. Od greckiego agaton dobry. O co tu chodzi? To pojęcie, ten kierunek rozwinął w Polsce ksiądz Józef Tischler w swojej filozofii dramatu. Niezwykle bardzo ciekawie. Chodzi o co? Że uznać trzeba całość życia za dobro. Razem z jego przypadłościami nieszczęsnymi, takim jak choroba, śmierć, cierpienie, ale to się wszystko zamyka w pewnej całości, która jest dobra, której chcemy, której bronimy. Chcemy jeszcze żyć, prawda? I trzeba to uznać i na tym oprzeć swoje postępowanie.
Tak, ja myślę, panie profesorze, że przecież to nic nowego. W Ewangelii mamy przecież przesłanie, żeby bronić życia drugiego człowieka. Bóg mówi, że życie jest dobrem, prawda?
Tak. No pytano przecież Chrystusa, przyprowadzając się z tego niewidomego od urodzenia, pytając, jaka wina, czy jego wina osobista, czy wina rodziców stała się przyczyną tego jego stanu, a Chrystus po prostu powiedział nie. Po prostu na nim się mają okazać sprawy Boże, czyli właśnie powinność ludzi do opiekowania się kim innym, do dobra, do przyjęcia wszystkiego. Zresztą to nie ma co szukać, cała Ewangelia właśnie temu.
No oczywiście właśnie, że Levinas tutaj jak gdyby ukuł takie pojęcie jako filozof, tak. Natomiast cały świat katolicki po prostu my powinniśmy wiedzieć.
Ważne jest to, że Levinas, a w Polsce za nim Tischner, stworzyli z tego system. System bardzo spójny. Na przykład Tischner wprowadził pojęcie sceny dramatu ludzkiego. I mówi, dramat ludzki to właśnie na scenie. Scena życia jest przede wszystkim płaszczyzną spotkań i rozstań, jest przestrzenią wolności, w której człowiek szuka sobie domu, chleba, Boga i w której znajduje cmentarz, czyli wszystko. I to jest podstawą. Tutaj chcę może przeskoczyć jeszcze...
A może
dwa kroki dalej wobec tego, co przed audycją rozmawiali. My prowadzimy pracownię rozwijania twórczości, ale sekundę, i chcę tylko tutaj dopowiedzieć. I właśnie w tej pracowni wprowadzamy, celem jest wprowadzenie tych ludzi właśnie w tą scenę pełni.
Tak, ja chciałabym, tak wchodzę w słowo panu profesorowi, dlatego że mam przed sobą Evangelium Vitae. I jak często mówię, szczególnie jak miałam szansę mówić do młodych ludzi, to którzy w przyszłości mieli się zająć człowiekiem słabym, to mówiłam, że Evangelium Vitae powinno być takim katechizmem dla nich. Papież Jan Paweł II mówi o jakości życia, że pojęcie jakości życia, które zostało wprowadzone jakoś, prawda, jest to jak gdyby powodem, jakaś zła interpretacja tej jakości życia jest powodem tego, tych zagrożeń, które są obecnie wobec człowieka słabego. I mały cytat. Tak zwana jakość życia jest interpretowana najczęściej lub wyłącznie w kategoriach wydajności ekonomicznej wydajności, nieuporządkowanego konsumpcjonizmu, atrakcji i przyjemności czerpanych z życia fizycznego. Natomiast zapomina się o głębszych, relacyjnych, duchowych i religijnych wymiarach egzystencji. W takim właśnie klimacie cierpienie, które nieustannie ciąży nad ludzkim życiem, ale może też stać się bodźcem do osobowego wzrostu, staje się ocenzurowane, odrzucone jako bezużyteczne, a nawet zwalczane jako zło, którego należy unikać zawsze i we wszystkich okolicznościach. Gdy nie można go przezwyciężyć i gdy znika nawet nadzieja na dobrobyt w przyszłości, człowiek skłonny jest sądzić, że życie straciło wszelki sens i doznaje coraz silniejszej pokusy, aby przypisać sobie prawo do położenia mu kresu.
Tak. Ale tu trzeba jeszcze, chciałbym jeszcze jedną podkreślić sprawę, bo jak już wspomniałem na samym początku, że pojawienie się w kobiecie, czy wobec kobiety nowego życia, które w sobie nosi, stwarza od razu, rozpoczyna wielki proces jej, trzeba również przyznać, obciążenia emocjonalnego i obciążenia obowiązkami i tak dalej. I kobieta nie może tu pozostać sama. I tu pojawia się rola ojca, mężczyzny. Tutaj
o czym bardzo często zapominamy, mówiąc o macierzyństwie wyłącznie.
Z tym, że to jest zresztą cały problem, on jest zbadany, bo to mówi się, że jak się powie dziecko niepełnosprawne, ojcowie opuszczają, co nie jest prawdą, to jest też zbadane, są inne, to są przyczyny bardziej złożone. Ale wracając do tego. I tutaj ja z kolei chciałem się odwołać do adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka.
Widzę, że dokumenty.
Który bardzo mocno podkreśla potrzebę przewartościowania celów życiowych w momencie zawarcia małżeństwa. Z obu stron. Po prostu dlatego, żeby to, co się stanie w małżeństwie, było bezpieczne. Było bezpieczne, to świetnie, pięknie rozwija. I również się do mężczyzn też zwraca, szczególnie do ojców, że do mężczyzn trudno. To przewartościuje wasze życie i musicie z tym się pogodzić i musicie stworzyć nową wartość. I to jest ważne. I wspólne porozumienie. Mamy takich w historii, mamy kilka ciekawych przykładów. Ja na przykład powiem, prowadziłem mnóstwo, około 1000 prac magisterskich, dyplomowych. To są młodzi ludzie. I w kilku pracach, a szczególnie w jednej, studentka pisze o walce o swoje dziecko, swoją ciążę, która była od początku, według opinii lekarzy, była nie do utrzymania, była zagrożona i straszliwe cierpienia jej przynosiła. To cała ciąża to były jedno wymioty i jedne leżenie i tak dalej. Ona zacięła się i powiedziała, że utrzyma to dziecko. I co podkreśliła cały czas? Nie dałabym rady, gdyby mój mąż mnie nie wspierał. I to nie tylko psychicznie, ale również fizycznie, bo mówi, przytrzymywał jej i tak dalej, i tak dalej. Nie było jeszcze tak zwanej pedagogiki prenatalnej, która jest już w tej chwili, sami wymyślali ćwiczenia, które się okazały bardzo celne do, prawda, utrzymania tej ciąży, co się skończyło wspaniałym sukcesem, urodził się wspaniały syn. Z historii takiej szerszej mamy przykład wielki generała de Gaulle'a. Generał de Gaulle, który miał opinię człowieka bardzo kategorycznego, nastawionego na doskonałość i tak dalej, oczekiwał narodzin trzeciego dziecka. Ponieważ był dowódcą wojskowym i w garnizonie, gdzie pracował gdzie indziej, dziecko urodziło się w domu, gdy go nie było. Przerażenie całej rodziny. Urodziła się dziewczynka niepełnosprawna, o widocznej niepełnosprawności. Byli przerażeni, jak zareaguje generał. Generał wpadł, zobaczył tę dziewczynkę, wziął na ręce, przytulił, to jest moja Ania. I potem, już później, po wojnie, gdzie walczył, powiedział, nie wygrałbym tej wojny, gdybym nie miał tej chorej Ani przy sobie.
A proszę to zinterpretować, to słowo. To nie jest takie oczywiste. Te słowa de Gaulle'a, proszę je rozwinąć. Nie wygrałby wojny, gdybym nie miał w domu dziecka słabego.
No, wiemy dokładnie, żona de Gaulle'a, która właśnie przeciwnie do niego nie mogła tej córki zaakceptować. W najgorszych chwilach wojny w Anglii, jak de Gaulle wracał rozbity, widać było, że coś się działo strasznego, wpadał do domu, z nikim nie rozmawiał, biegł do pokoju Ani i tam potrafił 3 godziny siedzieć. Dopiero potem wychodził uspokojony. I potem mówił do kapelana, mówi, Ania wyznaczała mi moje granice.
A, no właśnie. Na takie słowa czekałam. Tak, dziękuję bardzo. To bardzo ważne. Ja niedawno rozmawiałam z pewnym człowiekiem, chwilę wieku mężczyzną, który doszedł do bardzo wielu, wielu osiągnięć w życiu. Człowiek, który taki nastawiony do życia bardzo, bardzo bojowo i zdobywca po prostu. I ja pozwoliłam sobie powiedzieć, bo nie zgadzaliśmy się właśnie w niczym. I nagle pozwoliłam sobie powiedzieć, że świat utrzymywany jest słabością człowieka. I on w ogóle nie rozumie, jesteś chyba jakaś chora, nienormalna. Co ty w ogóle opowiadasz?
Tak. To znaczy świat jest utrzymywany słabością człowieka. Ja od dłuższego czasu już, wykładając pedagogię specjalną, mówię studentom, świat istnieje dzięki wam, bo zajmujecie się tym, co jest najistotniejsze. Co jest najistotniejsze. To jest tylko to piękne zdanie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Ona bardzo cierpiała nad swoją niedoskonałością. I nagle ujrzała taką, mówi Chrystus, jej pokazał
wizję.
Przepiękną łąkę pełną różnych kwiatów. Leci dziką łąkę. Jakieś takie maleńkie margaretki, jakieś byle co. Były również jakieś ładniejsze rzeczy. I ta łąka była przecudna. I ona zrozumiała, że gdyby tę łąkę skosić i zamiast niej zasadzić rzędy białych lilii jednakowych, to byłoby straszne.
Tak, panie profesorze, tak w trakcie pana wypowiedzi troszeczkę próbowałam pana ściągnąć do zagadnień, które chciałam, żeby były omawiane, ale pan w pewnym momencie powiedział o pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. Chciałabym, żeby pan profesor zechciał teraz powiedzieć, bo to jest doświadczenie prawie 40-letnie wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
I ich rodzin, tak. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, jak żeśmy 40 lat temu zaczynali, to byliśmy w Toruniu jedyną taką małą grupką. Poza tym były 2 szkoły specjalne, takie bardzo sformalizowane, którzy się zajęli sami z siebie, poza jakimiś strukturami, jakimikolwiek. To było 5 osób chyba wszystkiego. Ale żeśmy się tymi dziećmi zajęli i rodzice rzucili się wręcz na nas. To był pierwszy przypadek, gdy oni zobaczyli, że poza formalnymi sprawami ktoś jeszcze coś robi. Potem, jak myśmy te dzieci, zaczęli pokazywać sukcesy tych dzieci. Ja nie zapomnę reakcji wspaniałego, pana Sękowskiego, już świętej pamięci, który był bardzo zaprzyjaźniony, bardzo tego, i myśmy zaczęli malować tkaniny. No i te dzięki tutaj pomocy takiej spółdzielni Rzut pani. I teraz, no był taki moment, że oni malowali tkaniny, potem te tkaniny zostały utrwalone, wyprasowane i postanowiliśmy je wręczyć rodzicom. I pan Sękowski przyjechał po swojego syna, jak zwykle. Zazwyczaj pogadał i tego. I ja mu daję tę tkaninę. Reakcja była niesłychana. On wyrwał mi tę tkaninę z ręki, Marka wziął syna do samochodu i uciekł. Ja mówię, Jezus, co się stało? Obaraził się. Na drugi dzień przyszedł do mnie, mówi, panie Andrzeju, przepraszam, ale ja sobie uświadomiłem, że w moim dawnym biurze architektonicznym, gdzie pracowałem, na emeryturze był, jeszcze przez 15 minut będą koledzy. Musiałem im to pokazać. A drugi, dalszy ciąg to miało, bo myśmy zrobili wyprzedaż tych tkanin i w dworze Artusa była wielka wyprzedaż. I znów pan Ryszard Sękowski, ja wchodzę, tłum ludzi był, dopadł mnie, chwycił tak jak tu za klapy i pcha mnie w jakiś ciemny zakamarek. Mówię, Boże, a to silne chłopisko. Ja mówię, przecież on mnie załatwi. I o jak weszedł, to się rozpłakał. I mówi, panie Andrzeju, niech pan tam pójdzie zobaczyć, przepraszam za słowo, to jego słowa. Dwie baby biją się o malowaną szmatę przez mojego Marka. I on był szczęśliwy. O coż tu chodzi? Nie chodzi o to, żeby oni malują, bo malują przepiękne rzeczy. Robią różne, nie tylko malują. Ale chodzi o co? Jak ostatnio byliśmy taką otwarcie wielkiej wystawy tu w Bibliotece Uniwersyteckiej, ja powiedziałem, oni pokazują swoją duszę. Pokazują swoją duszę i budują swoją duszę. Również naszą duszę budują. I to jest to. To jest to, właśnie to jest ta agatologia, to znaczy oni, bez nich byśmy połowy świata nie zobaczyli. I ja tu nie chcę powiedzieć, bo to jest, bardzo nie lubię, jak rodzice sami mówią, że no tak, no Pan Bóg nas wybrał, uszlachetnił nas tym cierpieniem. Tak nie można mówić. Cierpienie jest cierpieniem. Pan Bóg postawił zadanie przed nami. Przede mną, przed innymi, żebyśmy się nad tym skupili i stworzyli nową wartość. Bo inaczej to będzie, przyjdzie ktoś, skosi piękną łąkę i posadzi lilię i z tym, że później jak posadzi te lilię, to zacznie chwasty wyrywać. A już żeśmy na samym początku powiedzieli, zaczęło się w XIX wieku od wyrywania chwastów, a skończyło się Holokaustem.
Tak, dziękuję bardzo. To myślę, że na tym moglibyśmy tę naszą rozmowę w studiu zakończyć, chociaż tu mamy rozpisane troszeczkę jeszcze w strukturze naszej ile zagadnienia, panie profesorze, ale już jest godzina 13:35 prawie i oddamy głos radiosłuchaczom. Zobaczymy, jak może słowa radiosłuchaczy poprowadzą nas, w którym kierunku pytania, czy jakieś refleksje radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, prosimy o włączenie się w naszą audycję. Przypomnę, że dzisiaj gościem audycji jest pan profesor Andrzej Wojciechowski, artysta, rzeźbiarz oraz pedagog specjalny, naukowiec i praktyk. Tak mogę powiedzieć. Nasze telefony, już ojciec mi pokazuje, ojciec Benedykt, że jest telefon, ale podam jeszcze dla porządku ojcze telefony. 655-23-55, 655-23-56, 56 to numer kierunkowy. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66. 48 56 kierunkowy z USA i Kanady, 11 48 56. Słuchamy, halo.
Polony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Józef z Bukowa.
Witamy pana.
Chciałbym serdecznie podziękować Radiu Maria i wszystkim, którzy również na antenie tego radia, telewizji Trwam, zajmują, zabierają głos na temat obrony życia, szczególnie w tym roku Miłosierdzia Bożego. Gorąco chcę podziękować czcigodnemu ekscelencji Dyliczowi za też ten temat poruszany w ostatniej katechezie w sobotę. Ja chciałem, mówiąc w tym temacie, oczywiście na temat też, zaprosić serdecznie dzisiaj na marsz różańcowy pokutny o 15 w Łukowie w podwyższeniu Krzyża Świętego w parafii. A teraz chciałem podkreślić, że niektórzy chcieliby zostawić temat obrony życia własnemu sumieniu, własnemu poglądowi. Audycja przeważnie jest, którą pani Wasia prowadzi, na temat dla ludzi poświęcona, dla ludzi chorych. Myślę, że bardzo chorzy są ludzie, którzy tak określają temat, że to sprawa sumienia. Ponieważ jest tyle ustaw porządkujących życie międzyludzkie, ludzkie, gospodarcze. Dlaczego w tak ważnym temacie mamy zostawić tę sprawę samemu sobie, każdemu, a szczególnie poczętemu życiu, które jest tak bezbronne, tak uzależnione. I ja w latach 80. jestem emerytem już, ale z zawodu masażem, rzeźnikiem. Zdobyłem dokument, którym wiedziałem, że jest taki dokument i poprosiłem kierownika sekcji skupu w zakładach mięsnych, aby mi ten dokument wypożyczył. On mi go dał. Ja jego zawiozłem na zjazd regionalny Solidarności w Lublinie. To ten dokument mówi? Zakazuje klasyfikatorom skupować zwierzęta ciężarne i uzasadnia, że jest to niehumanitarne i z uwagi na troskę o pogłowie zwierząt, o wzrost pogłowia. A gdyby przeoczono i kupiono takie zwierzę, ubojowiec, który doprowadza do uboju, gdy zauważy, powinien to zwierzę odstawić do specjalnej klatki, aż to zwierzę się rozwiąże. Potomstwo zostawić, odchować, przekazać do dalszej hodowli. To jest ustawa dotycząca ochrony zwierząt ciężarnych i potomstwa ich dla zwierząt. Dlaczego? Dlaczego tamten parlament zatroszczył się o zwierzęta, a ten parlament nie może zatroszczyć się o życie ludzkie?
To Panie jest... Józefie, bardzo panu dziękujemy.
Wielka
za...
sprawa. Dziękuję serdecznie, gorąco pozdrawiam i dziękuję.
Dziękujemy, ponieważ są jeszcze inne telefony i myślę, że to, co pan powiedział, jest bardzo ważne. Czy pan to skomentuje?
Tak? Tak, proszę pana, to jest niesłychane. To, co pan powiedział, to jest wstrząsające. I tu musiał powiedzieć, że no w tej...
Mamy telefon następny, panie profesorze,
tak,
więc...
Tak, krótko proszę. Powiem. Taka sprawa się w 2000 roku pojawiła we Francji. Ja już nie chcę wprowadzać różnych przeszkód. Chodziło o to, że pozwolono urodzić się dziecku niepełnosprawnemu po zakażeniu matki różyczką. W każdym razie rozwinęła się wielka kampania, której skutkiem są dwa zdania w ustawie o zdrowotnej francuskiej dotyczącej praw osób chorych. Każda osoba niepełnosprawna ma prawo, niezależnie od przyczyny swojego upośledzenia, do solidarności całej społeczności narodowej. Nikt nie może być obiektem dyskryminacji z racji swojej charakterystyki genetycznej. To trochę zawęża to, co pan powiedział, bo pan mówi rzeczywiście o wszystkim. I tu, no mówię, pański głos jest wstrząsający dla mnie.
Tak, tylko pan profesor zacytował teraz z prawa francuskiego, a przecież wiemy, że to prawo tak naprawdę nie obowiązuje, bo...
To znaczy, tak, ono jest interpretowane po prostu.
Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Barbara z Toronia.
Witamy pani.
Ja chciałam powiedzieć, że na temat ochrony życia należy mówić jak najwięcej, ażeby kształtować świadomość społeczną, aby odwrócić to, co zostało zepsute przez te wszystkie lata od 56 roku, zdaje się, od prowadzenia tej ustawy.
Tak, 56,
aborcyjnej.
Tak.
Niemniej jednak uważam, że wprowadzenie tego problemu do parlamentu naszego nie było przemyślane i nie było roztropne. Przecież nie chcemy, żeby ten rząd został wywieziony na przysłowiowych taczkach, czy żeby wylać, że tak powiem, dziecko z kąpielą, to, co on robi w ogóle dla naszego narodu.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za ten głos. Myślę, że powiem tak, w Konstytucji Polskiej zagwarantowane są prawa do życia, zagwarantowane prawa do życia, do życia każdego człowieka, prawda? I myślę, że tutaj nie możemy nieprawnie jak gdyby ustanawiać jeszcze prawa do życia.
Nie możemy przyjmować takiej argumentacji, którą pani zaproponowała, że w imię czegoś rezygnujemy z czegoś. To jest zły kierunek myślenia. Nie ma tak.
Popatrzmy, deklaracja praw człowieka i obywatela z 1948 roku również gwarantuje życie każdemu człowiekowi, a na całym świecie w tej chwili chlubimy się tym przecież. Chlubimy się tym, że są takie piękne prawa chroniące człowieka. Na całym świecie są prawa eliminujące, zabijające człowieka słabego. Bo to chodzi i życie
poczęte. Nie mogę rezygnować z walki o coś naprawdę istotnego, dlatego że mogę, prawda, stracić posadę czy poparcie.
To
nie można tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będę się przedstawiał, ale powiem, że jestem absolwentem SGGW i w tym roku jest dwustulecie powstania instytutu, który był początkiem uczelni. Chciałbym powiedzieć o in vitro, które było na weterynarii, tam właśnie próbowane na tej uczelni. Stwierdzono tam, że jest za dużo wad wrodzonych i uczelnia zrezygnowała z in vitro, jeśli chodzi o zwierzęta. I proszę sobie wyciągnąć teraz wniosek, jak to jest wspaniała uczelnia, która takie decyzje podejmuje. To jest, nawiasem mówiąc, do tego prawa, które zabrania tego zabijania tych zwierząt, prawda, wewnątrz z tym. No i chciałbym po prostu bardzo serdecznie powiedzieć, że niestety również kto wykonuje te zabiegi in vitro, nie powiem, ale państwo się też muszą domyśleć, że to też nie tylko są lekarze.
Proszę pana, dziękujemy bardzo, ale nie chcemy wchodzić w nowy wątek.
Ja tylko tyle powiem, że jeśli chodzi o in vitro, to najwięcej i ogromne badania i ma pani profesor Midro z Białegostoku, także tam...
Tak. Dziękujemy bardzo. Nie chcemy wprowadzać nowego wątku. Dzisiaj chcemy mówić o ochronie człowieka słabego, szczególnie dziecka z nienarodzonego, którego dzięki najnowszym zdobyczom nauki można wykryć jakieś wady. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem bardzo za obroną życia poczętego, ale popieram to panią, która powiedziała przed chwilą, że nie można dziecka z kąpielą. Nasz rząd ma tak ze wszystkich stron okropne ataki, że naprawdę powinno się na razie z tym wstrzymać, aż się to coś trochę uspokoi, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. W dodatku tą ustawę, która, znaczy to, co teraz była wniesiona, nie wiadomo, że to nie było podstępem.
Proszę pani, bardzo pani dziękujemy. Niestety nie chcę prowadzić rozmowy tutaj w tej audycji, w tym tonie. Jest dużo miejsca w Radiu Maryja, żeby wypowiadać się na tematy społeczne. Dzisiaj mówimy na bardzo konkretny temat i prosimy bardzo, żeby nie wprowadzać wątków takich społeczno-politycznych w tę audycję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Maria. Ja chciałabym bardzo gorąco podziękować za stwierdzenie, które tutaj usłyszałam, a które od lat w swoim środowisku, w którym żyję, pracuję, od lat je powtarzam i taką wielką radością było dla mnie to, co tutaj pan profesor powiedział, że kobieta ma prawo do własnego ciała, ale w niej jest już ciało drugiego człowieka i to musi wszędzie i wyraźnie brzmieć, więc...
Drugiego odrębnego człowieka.
Zupełnie odrębnego tak. człowieka z własnym sercem, z własnym...
I z DNA innym niż DNA matki.
Zupełnie, tak. zupełnie. Ja bardzo dziękuję, że to tak mocno, wyraźnie wybrzmiało i te krzyki na ulicach, mam prawo do własnego brzucha, no przepraszam, ale takie określenia padają, no to do własnego owszem, prawda, ale tam już jest brzuszek zupełnie inny i bardzo, bardzo za to dziękuję. Chcę też powiedzieć, że odwiedzałam w Warszawie moją młodszą koleżankę na patologii ciąży i zeszłyśmy tak usiąść na rozmowę przy herbatce obie za nią i siedziały obok nas w mundurkach takich pracownice, pielęgniarki i jedna, takie około 40 lat panie i jedna do drugiej mówi, no słuchaj, jak ja bym była teraz w ciąży, to skrobanka natychmiast. I powiem szczerze, mną to głęboko wstrząsnęło, natomiast uświadomiło mi to też jedną bardzo istotną sprawę, że personel medyczny to nie tylko jest formacja osoby, tak? To jest też formowanie na uczelniach medycznych, to jest jedno. Kto uczy tych studentów, w jakie oni są zaangażowani, duszpasterstwa i sami jakie wartości wyznają, ale też to się mówi w domach, że to poszanowanie życia zeszło na taki temat albo zamilczony zupełnie, albo no jakoś tak pomijany. Chciałabym powiedzieć, że jest nadzieja, kiedy idą zmiany w edukacji naszej od podstawówki wręcz. Jest nadzieja na to, że będzie ta młodzież uczona szacunku do życia, będzie więcej jeszcze świadomości. No dzisiaj nauka i wszelkie odkrycia naukowe pokazują, że tu już nikt nie ma wątpliwości, że to jest człowiek. Tu już, że to jest odrębna istota.
Dyskusja już jest na innym poziomie, bo myślę, że jeszcze te 30 lat temu używało się tego pojęcia skrobanka bezrefleksyjnie, prawda?
Tak, a to określenie padło miesiąc temu w szpitalu w Warszawie. No mnie to po prostu...
No tak, ale
Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że jest, może nie jest dobrze, ale jest nadzieja na to, że będzie lepiej. My po prostu pracujmy, ufajmy. Jak się przyglądam, że brakuje tylu zawodów, że gdzieś tam, prawda, są takie sytuacje, że panowie nie mają się z kim ożenić i tak dalej. Ja tak sobie myślę, dlaczego są takie braki? Pan Bóg to tak zaplanował, że każdy poczęty człowiek miał swoją rolę do wypełnienia na świecie. I w zasadzie byłby, myślę, fantastyczny porządek, nie brakowałoby zawodów, nie brakowałoby prawda, kandydatów do ślubu czy kandydatek, tylko dajmy swobodnie człowiekowi dorosnąć, przyjść szczęśliwie na świat. Nie załamujmy się. Ja uważam, że nadzieja jest ogromna. To, że w jakimś mieście jest czarny marsz, czy w wielu miastach jest czarny marsz i panowie, którzy mają po 60-70 lat idą i tam krzyczą, że trzeba zabijać, to tak sobie myślę, Boże drogi, jak człowiek dokonuje samookaleczenia, to wysyła się sztab psychologów, próbuje się takiemu człowiekowi udzielić pomocy, a tutaj dokonuje się takiego samookaleczenia jednak duszy i umysłu, bo pomyślmy o syndromie poaborcyjnym.
Tak, o tym też już wiele razy mówiliśmy.
Tak, dokonuje się jednocześnie zabicia, ewidentnie zabicia człowieka, który być może byłby lekarzem, prawnikiem, kapłanem, może kierowcą, który zawiózłby mnie do szpitala, gdybym tego potrzebowała, prawda?
Tak, dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa jeszcze dalsze głosy. Tak, bardzo proszę pani profesorze, odnieść
się do tego. Ja bym
do tego,
co pani powiedziała, ostatnie zdanie, że nie wiadomo, kogośmy zabili. Otóż jest takie słynne pytanie Toulata, francuskiego naukowca, który zadał studentom takie zadanie. Jesteście doradcami rodzinnymi. Przychodzi do was kobieta zaniedbana, alkoholiczka, mąż też alkoholik, czworo dzieci, o ile pamiętam, dwoje dzieci jest jedno jest dziecko niewidome, inne dziecko jest jeszcze głuche i ona przychodzi w piątej ciąży. Co jej radzicie? No natychmiast unosząć tą ciążę. I odpowiedź tu lata jest taka. Właśnie zabiliście Beethovena, bo tym piątym dzieckiem był Beethoven.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, tak, słucham.
Tak, słucham pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Paweł z Kielc. Ja chciałem tylko, przepraszam, pierwszy raz się dodzwoniłem, tak delikatnie zdenerwowany jestem, ale chciałem tylko powiedzieć tym dwóm paniom, które tak dzwoniły i na pewno bardzo wrażliwymi osobami są, skoro mówiły, żeby tego dziecka z kąpielą nie wylewać i tak dalej. Ja też bardzo często spotykałem się z takimi opiniami, że no właśnie poczekajmy troszeczkę, że...
Na odpowiedni moment.
Że tak, na odpowiedni moment, ale przecież no kiedyś każdy z nas stanie przed Panem Bogiem i co mu wtedy powiemy, że co zgadzaliśmy się na mniejsze zło, żeby nie wiem, ochronić coś większego, ale przecież to nie jest mniejsze zło, to jest zabijanie ludzi. I by chronić życie trzeba wykorzystywać każdą okazję. I właściwie tylko tyle chciałem powiedzieć, że po prostu mamy taki obowiązek. Przecież kiedyś zostaniemy o to zapytani i daj Panie Boże, żeby po prostu i ta świadomość i ta wrażliwość do ludzi docierała, że tu nie chodzi o to, żeby się zgadzać na coś, nie wiem, mniejszego dla większego dobra, bo ludzkie życie i ochrona człowieka jest tym dobrem najwyższym, o które powinniśmy dbać, walczyć i wiedzę o nim propagować. I właściwie no, dziękuję bardzo serdecznie za takie audycje i daj Boże, by one docierały do wielu, wielu osób. Właściwie tylko tyle chciałem powiedzieć.
Panie Pawle, a ja chciałabym jeszcze, bo tutaj kilka głosów było takich, tak jak pana, takich bardzo pozytywnych, mówiących o godności życia ludzkiego, ale pomyślałam sobie, tu w tej audycji nie powiedzieliśmy o naszej wspólnej odpowiedzialności. Odpowiedzialności i takiej potrzebie wspierania ludzi, którzy zmagają się z taką sytuacją. Wydaje mi się, że powinniśmy o tym pamiętać, mając dużą świadomość, wiedząc, czym jest życie, wiedząc, że życie, użyję tego może górnolotnego słowa, życie jest święte. Powinniśmy jednak być bardziej wrażliwi na to, co wokół nas się dzieje, na może rodziny, gdzie są dzieci niepełnosprawne. Sporo już pan profesor mówił o pracowni przed 40 laty, prawda, o tym, co się działo w Toruniu, co teraz się dzieje, bardzo dużo już jest placówek różnych, ale panie profesorze, doskonale wiemy, że jest ich za mało. Że nie ma takich placówek, które wspierają rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym, malutkim dzieckiem. Takich placówek, które by od razu otoczyły opieką taką rodzinę, żeby rodzina nie musiała sama szukać specjalistów, jeździć po Polsce, czy szukać nawet środków materialnych na to, żeby zaradzić niepełnosprawności dziecka.
Tak, no to jest, z tym, że to się łączy właśnie z pomocą psychiczną tym rodzicom.
Nie tylko psychiczną, panie profesorze.
Nie tylko psychiczną, tak. Oczywiście, ale no bo ja pytałem rodziców, matki, jak to było w szpitalu po, jak się panie urodziły swoje dzieci? Co powiedzieli lekarze? A ona, wszystkie powiedziały, lekarze, proszę pana, myśmy tylko widziały białe plecy. Po prostu zostawały same. Zupełnie. Albo nawet, mam w dwóch pracach magisterskich wyzwiska ze strony lekarzy. Czemuś urodziła. Nie słyszałaś o badaniach prenatalnych? Urodziłaś kłopot sobie, małpkę, a nie dziecko. To są słowa lekarza, przepraszam.
Albo, tak, tutaj w tej audycji trwają 25 lat, panie profesorze, już tyle różnych świadectw było, ale też takie pragnienie, taki krzyk, powiedziałabym, żeby żeby ci, którzy mieszkają wokół nas, którzy mamy dziecko niepełnosprawne, żeby rozumieli nas, żeby rozumieli, że to dziecko się może jakoś niespecyficznie zachowuje, żeby chociażby nie wytykali, nie przyglądali się bezmyślnie, prawda? A więc potrzeba bycia odpowiedzialnymi za, jeżeli głosimy takie piękne hasła, to bądźmy również odpowiedzialni za ludzi,
to
którzy
ja
są.
Ja może publicznie powiem taką radę, którą daję wszystkim studentom, dawałem. Jeżeli macie w pobliżu, czy na klatce schodowej, czy w sąsiedztwie macie rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym, czy z osobą ciężko chorą, to jeżeli wam zabraknie szklanki cukru, czy tam szklanki mąki,
to idźcie tam.
To idźcie do nich.
No właśnie, to
jest
idźcie
dobry do nich, pomysł,
tak.
Bez żadnych zobowiązań. Mm-hmm. I bo ci ludzie wtedy zobaczą, że nie są odrzuceni.
Tak, że są traktowani
zwyczajnie. To jest taki drobny gest. Tak. Już nie chodzi o zaczepianie na klatce schodowej, bo to może być różnie odbierane.
Pomóc, tak.
Ale bez komentarza, coś, to mm-hmm. idę tam.
Mm-hmm. Tak, tak, bardzo dziękuję. Powinniśmy jakoś zakończyć jakimiś wzniosłymi może hasłami. Ja przypomnę te słowa Matki Teresy, które bardzo znane, tak? Że jeżeli matka zabija dziecko, to cóż przeszkodzi nam, żebyśmy wzajemnie się zabijali. I jak gdyby słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które są bardzo podobne, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Ale to można powiedzieć, że świat jest bez przyszłości, prawda? Jeżeli będziemy eliminować słabość, to nie ma przed nami przyszłości po prostu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja nie chciałabym ja kończyć, panie profesorze. Może jakieś jedno zdanie na koniec?
No ja już tyle zdań niepotrzebnych powiedziałem, na końcu się wtrącałem. Także
No to bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, naszym gościem w audycji A dla chorych dzisiaj był pan profesor Andrzej Wojciechowski, artysta, rzeźbiarz i pedagog, teoretyk i praktyk. Tak to podkreślam, panie profesorze, żeby ktoś nie pomyślał, że pan mówi z jakiegoś takiego wysokiego podium, prawda? Tylko mówił pan jako osoba, która jest w bliskości z osobami niepełnosprawnymi, z rodzinami, a więc wie pan, co pan mówi. Proszę państwa, następna audycja będzie na temat właśnie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Jakoś będzie się pewno łączyła z tym dzisiejszym tematem. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy włączyli się w tę audycję. Ojcu Benedyktowi za realizację programu. Żegna się Barbara Momot.